pogrzeb prymasa Wyszyńskiego, nazywany także królewskim, zgromadził w stolicy tysiące ludzi. Był 81 rok. Przyszli ci wierzący, jak i niewierzący. Zanim więc wejdę do kaplicy mauzoleum z sarkofagiem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, idę na ulicę Miodową, gdzie znajduje się dom kardynała Wyszyńskiego, gdzie jest pałac arcybiskupów warszawskich. To w nim właśnie pracował prymas, nierzadko do nocy ślęczał nad tekstami swoich homilii. Stamtąd kilkanaście minut spacerem przechodzę na Plac Zwycięstwa. Jest pogodne, ciepłe jesienne popołudnie. Już wiem, że za kilka miesięcy w tym miejscu będą tłumy, tak jak w 81 roku. Ale przenieśmy się jeszcze w czasie. Kondukt rusza do Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela, gdzie odbywa się ostatnia część ceremonii pogrzebowej prymasa Wyszyńskiego. Za pół roku w tym miejscu prymas zostanie błogosławiony. Wchodzę do katedry, trumna z ciałem prymasa kiedyś umieszczona była na kamiennym sarkofagu w podziemiach. Po przejściu przed trumną oficjalnych delegacji opuszczono ją do sarkofagu, nad którym zasunięto płytę z napisem „Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski”. Przez następne godziny przed sarkofagiem przechodziły tysiące osób chcących oddać hołd prymasowi. Dziś sarkofagu nie ma już w krypcie arcybiskupów. Jest przeniesiony wyżej, do kaplicy. Nad sarkofagiem znajduje się płyta ilustrująca historię życia prymasa od seminarium, przez pracę duchownego, walkę w oddziałach powstańczych, aż do spotkania z Karolem Wojtyłą podczas jego ingresu papieskiego. Kaplica znacznie odróżnia się stylem od pozostałego wnętrza kościoła. To wszystko musi mieć swój czas. Czas na odwiedzanie grobów, czas na modlitwę przy sarkofagu prymasa Wyszyńskiego i czas na historię jego życia. Daty. Jak ich nie pomylić? I nie można, bo znaczą zbyt wiele. 22 maja 1981 roku prymas Wyszyński ostatni raz wystąpił publicznie. Zmarł 6 dni później, w czwartek. 28 maja w uroczystość wniebowstąpienia pańskiego o 4:40. 28 maja wieczorem przeniesiono ciało zmarłego z domu arcybiskupów warszawskich przy Miodowej do kościoła seminaryjnego wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Józefa Oblubieńca przy krakowskim przedmieściu, gdzie odprawiono mszę żałobną. Dziś myślę o tych wszystkich wydarzeniach, o tych datach, o tych splotach pamięci w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w której los chciał, bym znalazła się kilka dni temu na otwarciu szczególnej wystawy poświęconej tym dwóm wielkim postaciom polskiego kościoła. Ale dziś oświetlam postać prymasa tysiąclecia.
Grzegorz Polak, kierownik działu merytorycznego Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, bo to był człowiek z innej epoki, urodzony jeszcze podczas zaborów, kiedy obowiązywało, w szkole obowiązywał język rosyjski, nawet w kościele, akty kościelne pisało się po rosyjsku. Człowiek, który był trochę z innej epoki, który wydawał się takim typem autorytarnym, który mówił językiem zupełnie typowym dla swojego czasu. Nie jestem ci ja politykiem, nie jestem ci ja i tak dalej. To już mogą, prawda, takie... Musimy go trochę, prymasa, uwspółcześnić.
A jednocześnie dobrze, że pan powiedział, że sprawiał takie wrażenie, bo tak naprawdę też wiemy o tym, że był człowiekiem niezmiernie ciepłym, z poczuciem humoru wielkim i bardzo, no można powiedzieć, ta próba odbrązowienia prymasa jest bardzo wskazana, zwłaszcza młodemu pokoleniu, które jakby traktuje tę postać, zresztą nie tylko tę, ale jako postać niestety historyczną, książkową, prawda? Jest coś takiego.
Tak. Prymas jawi się nam jako człowiek ze Spiżu, taki interreg, zwładca dusz, wyniosły, dumny. W rzeczywistości prawda była taka, że on tak na zewnątrz musiał być takim niewzruszonym, pewnym siebie. Natomiast w kontaktach osobistych, w relacjach ze współpracownikami, to był ciepły, uroczy, cudowny człowiek.
Piotr Dmitrowicz, wicedyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Niestety bardzo często prymas jest pokazywany zbyt pomnikowo, jako właśnie tylko i wyłącznie ten interreks, który ex cathedra wygłasza bardzo mądre, bardzo ważne rzeczy, ale jest taką postacią posągową, a on taki nie był. To był człowiek z ogromnym poczuciem humoru, to był człowiek niezwykle pracowity, to był człowiek z wielkim dystansem do siebie, ale też niesamowity intelektualista, o czym się często zapomina. To, co on robił na przykład w latach 30. ubiegłego stulecia, to w jaki sposób diagnozował Rosję bolszewicką, jak pisał o komunizmie, artykuły jego słynne, chociażby Inteligencja w przedniej straży komunizmu, to są rzeczy, które się nie zdezaktualizowały i warto nie mówić, ale to jest wymiar ten intelektualny. My w tym roku na przykład przypominaliśmy i około setka harcerzy rozdawała specjalnie przez nas przygotowane pocztówki z przypomnieniem, że młody ksiądz Stefan Wyszyński był kapelanem Armii Krajowej, że w czasie Powstania Warszawskiego w Puszczy Kampinowskiej był z żołnierzami, udzielał im ostatnich namaszczeń, znosił ich z pola bitwy, pocieszał. To są rzeczy, o których warto mówić, o których warto przypominać. Tak.
Informacje nie do końca powszechnie znane, te właśnie, o których pan teraz opowiada.
Tak, dlatego chcemy to przypomnieć. Znowu zwrócę uwagę na wizualizację. Tam są takie drzewa, prawda? To jest sala, do której wchodzimy, ona się nazywa Będziesz Miłował, nawiązuje do takiej historii, kiedy już powstanie dogorywa, kiedy prymas przebywa w Laskach, Warszawa się pali, Warszawa jest zniszczona. Gdzieś pod nogi prymasa spada fragment karteczki nadpalonej, na którym są tylko te dwa słowa. Będziesz miłował. I tutaj wśród tych lasek, wśród tych drzew, które pani redaktor widzi, rozpoczynamy opowieść o tym, jak wygląda ta droga prymasa od 1944 roku do 1956, do uwolnienia i do kolejnych rzeczy.
Pobyt w Komańczy też pewnie gdzieś odnotowany.
Tak, ta wizualizacja już nie jest do końca aktualna, ale tutaj wśród tych drzew będzie takie jedno puste miejsce w środku. Te drzewa też będą wyglądały trochę inaczej teraz, ale już nie chcę wchodzić w szczegóły. I to jest, pokazujemy też to, że prymas został właściwie sam, prawda? Że to nie tylko w tym wymiarze uwięzienia, tak, i otoczony zresztą ludźmi, którzy na niego donosili, ale opuszczony przez znaczną część episkopatu, mówiąc delikatnie, ale też pokazujemy tą duchową wielkość prymasa. Pomaga nam zresztą, myślę, że to też jest dla nas niezwykle cenne, pani Anna Rastawicka przy budowaniu tej narracji, która przez wiele lat z prymasem współpracowała. Tak więc pokazujemy prymasa, przychodzą po niego komuniści, zabierają go, wywlekają z Miodowej, wiozą w jakieś nieznane miejsce. A co on robi na samym początku? Po pierwsze rysuje sobie drogę krzyżową, zaczyna się modlić, ale od razu też mówi, że on przebacza swoim oprawcom.
Zanim wszedł do kogoś ze współmieszkańców, to czekał parę minut i potem nieśmiało pukał. On mógłby wejść, prawda, jako gospodarz tego domu właściwie bez pukania. Brał nawet w takich spotkaniach kameralnych, to brał dzieci na ręce, uśmiechał się, opowiadał dowcipy. Kiedy do niego przychodzili studenci na słynne pączki, to krążył między nimi, nadziewał te pączki na widelec i częstował. Człowiek, który nie był z daleka od życia, wielkiego serca. Ja nie chcę może tego idealizować, jego tak bardzo idealizować, chociaż no, proces beatyfikacyjny świadczy o tym, że to był człowiek naprawdę święty, a głównie święty dlatego, że miał zdolność przebaczania. On już parę dni po aresztowaniu, kiedy nie wiedział, gdy go wywożą, nie wiedział, czy go zabiją, czy nie, to różnie mogło być. To nie. 53 rok to był głęboki stalinizm, nie było żartu. I on parę dni po tym aresztowaniu zapisuje w swoim dzienniku: ja przebaczam tym ludziom, ja nie czuję nawet do nich niechęci, jakiegoś złego uczucia. i to kilka razy to podkreślał. Za Bieruta, jak się dowiedział o jego śmierci w miejscu uwięzienia, to powiedziała się, ja się modlę za pana Bieruta. Ja wierzę, że to nie był zły człowiek, tylko człowiek, który dokonywał niedobrych wyborów. I wierzę, że Bóg w swoim miłosierdziu znajdzie w jego życiu takie momenty, że on dostąpi zbawienia. On tak to jak to człowiek patrzący na wszystko oczyma wiary, jako człowiek głęboko zjednoczony z Bogiem, coś takiego był w stanie powiedzieć.